To już 10 minut po godzinie 12.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Przed mikrofonem Krzysztof Zimoch. Dzień dobry, witam w nowym tygodniu. Dziś jako temat naszej dyskusji proponuję temat osób z problemem bezdomności, jak to ostatnio zwykło się mówić. Nie bezdomnych, a z problemem bezdomności po to, aby nie stygmatyzować. No właśnie, co my tak naprawdę wiemy o osobach bezdomnych? Jakie mamy pierwsze skojarzenie, gdy słyszymy hasło osoba z problemem bezdomności? Czy raczej jest to krzywda, jaka spotkała człowieka, czy może osoba, która często prosi nas na ulicy o jedzenie, o pieniądze, która pewnie też jest zaniedbana? Jak jest nasz stosunek do osób z problemem bezdomności i jak pomagać tak, aby miało to dobre owoce, a niekoniecznie prowadziło do jeszcze większej destrukcji? O tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Już teraz zachęcam do kontaktowania się 606 78 78 78, albo studio@radiolodz.pl. Czekam na telefony, czekam na maile. No i zaczynamy od sondy, którą zrobiła Magda Dąbek, właśnie pytając łodzian o ich stosunek do osób bezdomnych.
Czy pana zdaniem powinno się jakoś pomagać osobom bezdomnym?
Zawsze, jeżeli te osoby też chcą zrobić coś od siebie, żeby to nie było, że ktoś na tym pasożytuje.
Jaka jest taka mądra pomoc? Powinno się je kierować do jakiejś organizacji, do pomocy społecznej?
Myślę, że jeżeli ktoś wie, że takie organizacje są, to znajdzie sobie. Natomiast chodzi o to, żeby unikać osób, które rzeczywiście tak nie do końca wyglądają świeżo i w jakiś sposób dają do myślenia, że raczej są nastawione na łatwiznę, a nie na poszukiwanie pomocy. Jest w tej chwili tak dużo możliwości pracy, że jeśli ktoś chce, to myślę, że jeśli względy zdrowotne nie przeszkadzają, to znajdzie sobie na pewno jakiś sposób utrzymania, ale są osoby, którym jest wygodnie żyć z dnia na dzień i nie myśleć co dalej, a przyjść na ulicę, z kogoś spotkać i próbować jakąś jałmużnę wyciągnąć.
Rozbudować sieć pomocy, znaczy chodzi o te domy opieki, nieprawda? Ja mieszkam naprzeciwko parku, to ja często widzę ich na ławkach wieczorem, okrytych jakimiś łachami. No, w każdym bądź razie są spokojni, to też jest zaleta. Ale w gruncie rzeczy, no przecież nie można człowieka zostawiać bez pomocy. Różne są przyczyny, nieprawda, tej bezdomności.
A są jakieś takie doraźne sposoby? Czy takie dawanie pieniędzy na ulicy to jest dobry pomysł?
Nie, to nie jest dobry pomysł. To zwykle jest na wódkę, na takie rzeczy. Znaczy, ja co prawda tą złotówkę zawsze noszę w kieszeni i zawsze dam na bułkę przynajmniej.
Ubrania je dawać, jedzenie dawać.
A takie dawanie pieniędzy na ulicy?
No to zależy, tak, bo nie wiadomo, na co wyda ta osoba dokładnie i czy dobrze rozporządzi. Więc myślę, że jakby samemu coś kupić i dać.
No trudno mi coś powiedzieć, bo niektórzy nie zasłużyli na to, a niektórzy jakie powie na swoje życzenie. No to niby się powinno, ale żeby też pracowali. No są tacy młodzi, co nie pracują, a żebrzą. Nie daję, bo przeważnie zaczepiają ci, co piją. To nie daję ja. Bo ja już wolę dać dla matki z dzieckiem, ale bułkę kupić, niż dać pieniądze.
Bardzo dużo różnych głosów, różnych podejść do tego, jak pomagać osobom bezdomnym i czy w ogóle, bo tutaj też niektórzy poddawali to w wątpliwość. Przyznam, że takim punktem zapalnym, właściwie takim bodźcem do rozmowy na ten temat była akcja Fundacji Sarepta z Łodzi, która rozpoczyna kampanię mającą na celu wejść w dyskusję ze stereotypem osób bezdomnych jako bezużytecznych w społeczeństwie. Początkiem akcji była sobotnia sesja zdjęciowa pod hasłem Moją supermocą jest, która towarzyszyła warsztatom dla osób w kryzysie bezdomności. Magda Dąbek rozmawiała m.in. na ten temat z koordynatorką projektu Olą Knetel.
Aleksandra Knetel, koordynator projektu Wrzutka Bezdomni, który realizowany jest przez Fundację Sarepta. Wrzutka jest projektem, który ma łączyć świat domnych i świat bezdomnych. Tak naprawdę nazwa i można powiedzieć niejednokrotnie początek współpracy bierze się od wrzutki, takiej fizycznej konstrukcji, która zawiera skrytki. Można je porównać z takich pocztowych albo jak na ubrania. Można coś do środka wrzucić i z bębna poniżej wyjąć. Takich skrytek mamy 12 w jednej i 6 w drugiej wrzutce, ale to jest takie narzędzie służące do rozpoczęcia współpracy niejednokrotnie, a to, co się realnie dzieje w projekcie, to po prostu towarzyszenie osobom, które potrzebują naszego wsparcia. Są to osoby w kryzysie bezdomności, wychodzące z bezdomności albo tak naprawdę na różnym etapie doświadczania tego stanu.
Mhm. Jak ta wrzutka działa? Ktoś, nie wiem, z Państwa, z wolontariuszy coś tam wrzuca, osoba bezdomna może to odebrać?
Tak, każdy z naszych uczestników, który tylko chce, otrzymuje taką wrzutkę w tej części, którą się chwyta, żeby uchylić rąbek tajemnicy, co tam jest w środku, mówi na to wrzutnia. Do tej części co miesiąc wkładamy, przyklejamy na tej zewnętrznej części kartkę z potrzebami. Tą kartkę pisze właśnie uczestnik, zawiera na niej informacje dotyczące w sumie tego, co chce ujawnić o sobie, czy w tym momencie szuka pracy, czy może chce się pochwalić, że właśnie już dostał tą pracę, pisze, czy ma trudność, albo co się udało, i pisze też swoje potrzeby i kontakt do wolontariusza. Ta kartka jest co miesiąc modyfikowana, aktualizowana i publikowana w internecie na naszym fanpage'u Wrzutka Bezdomni z nazwą aktualnego miesiąca. To są takie listy, które nasi uczestnicy piszą do świata, do łodzian, bo odbiorcami są, no wiadomo, i wolontariusze, ale przede wszystkim ludzie, którzy nie mogą się zaangażować w wolontariat, na przykład nie mają czasu, albo nie chcą, ale chcą w jakiś sposób włączyć się i po prostu pomóc tym ludziom. I niejednokrotnie też zdarzało się, że ktoś, mam na myśli ktoś, kto nie jest aktywnym tutaj uczestnikiem czy wolontariuszem, ale osoba pomagająca, jakiś anonimowy w sumie łodzian, napisał list do naszego uczestnika, taki miły, podtrzymujący też na duchu, i czasem wychodzi nawet w praktyce, że jest taka komunikacja. Nasi uczestnicy piszą coś na tej kartce, my to publikujemy w internecie, ludzie to widzą i też mogą nawet odpowiedzieć coś naszym uczestnikom.
No ale poza odpowiedzią mogą też w jakiś sposób pomóc, jak Pani powiedziała. Czy na przykład zdarzało się, że była informacja o tym, że ktoś szuka pracy i któryś z internautów, który przeczytał taki list, pisał: hej, mam możliwość, tak, zatrudnienia, albo mój znajomy, znam firmę.
Tak, tak, zdarzały się takie informacje, czy wrzucane do wrzutki, albo też pisane wiadomości do nas przez naszego fanpage'a Wrzutki. Także takie podpowiedzi też bardzo cenimy i bardzo za nie dziękujemy. Wiadomo, że zawsze ta sytuacja naszych uczestników jest bardzo różna. My nie mamy ich strasznie dużo, bo cenimy ten kontakt jeden na jeden. Staramy się, żeby pracowało dwóch wolontariuszy z jednym uczestnikiem, bo jednak to, co jest dla nas najważniejsze, jakby serce projektu i sens naszych działań, to jest towarzyszenie naszym uczestnikom w tej drodze do zmian. To jest też nawiązywanie relacji, a poprzez to dowiadywanie się, odkrywanie tych różnych rzeczy, z którymi mają problem, które nagromadziły się, trudności, które w efekcie sprawiły, że są w tym kryzysie bezdomności.
Mówiła Aleksandra Knetel z Fundacji Sarepta z Łodzi. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy, ale teraz witam w studiu kolejnego gościa, pani Wielisława Rogalska, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, słyszeliśmy na początku sondę z mieszkańcami Łodzi, jak i czy w ogóle pomagać z osobom bezdomnym. Pani troszeczkę słyszała. Czy tak ogólnie, jak ma pani wrażenie, to ludzie są chętni, żeby pomagać osobom bezdomnym, czy raczej jest z tym problem, bo nie wiedzą jak?
Znaczy, ja myślę, że warto pomagać bezdomnym, tylko trzeba troszeczkę mieć wyczucia, bo jest sporo osób bezdomnych, które z tą swoją bezdomnością nie noszą się po ulicach, natomiast jest sporo osób, którym warto pomóc, bo gdzieś tam są, w jakiejś przestrzeni miasta. Ja już dawno mówiłam o tym, żeby tym żebrzącym przy marketach nie dawać pieniędzy, bo te pieniądze idą głównie na alkohol i idą na używki. My to bardzo dobrze wiemy, bo nasi mieszkańcy schronisk też żebrzą, też tam szukają takiej pomocy, a to jest zła pomoc, bo ona idzie, te pieniądze, które ludzie dają, są zmarnowane.
Bo to jest taki schemat, który ja niestety też znam. Idę ulicą, widzę, podchodzi ktoś do mnie, przepraszam bardzo, czy mogę zająć chwilę. Ja oczywiście w pierwszym odruchu mówię nie i idę dalej, a potem się zastanawiam, kurczę, no gdzie jest taki odruch ludzki, bo ktoś chciał, poprosił mnie o pomoc, a ja z góry założyłem, że będzie to prośba o pieniądze, że to pójdzie na alkohol, więc wolę nie dać, wolę się nie odezwać. Jak pomagać, żeby to było mądre, żeby to miało sens i nie poszło, tak jak pani powiedziała, na używki, na alkohol?
Ja myślę, że najpierw to warto z tym człowiekiem porozmawiać. Poza tym ci tacy, powiem, sprytni, którzy przy tych marketach urzędują, to ich znać, ich wszyscy znajomi, oni bardzo dobrze wiedzą, oni są bardzo sprawni w tym żebraniu. Ale myślę, że taką ważną rzeczą jest porozmawiać z tym kimś, kto potrzebuje tej pomocy. Bo bardzo często jest tak, że ludzie i bezdomni, i ci biedni po prostu nie obnoszą się z tym, wstydzą się tego. Ja najlepszym takim przykładem dla nas to jest autobus, który jest uruchamiany w grudniu, który jeździ nocą i niejednokrotnie spotykamy się tam z ludźmi, którzy przyjdą do autobusu, bo tu już jest wieczór, już jest ciemno, tą zupę można dostać i nie trzeba nikogo o to prosić, bo wie pan, bieda to nie lubi jasnych dni. Bieda się kryje, bo ludzie się po prostu tego wstydzą. Ja niejednokrotnie, jadąc tak autobusem, tym nocnym, bo od czasu do czasu z nim jeżdżę, to widzę, jacy ludzie przychodzą po te trochę zupy.
No tak, ale z drugiej strony mówi pani, że bieda nie lubi dnia, a w weekend trudno się chyba przejść Piotrkowską i nie spotkać przynajmniej kilku osób, które wyciągną do nas rękę po pieniądze albo po pomoc jakąkolwiek inną. Nie ma pani takiego doświadczenia mieszkając w Łodzi?
No, ja rzadko chodzę po Piotrkowskiej, więc nie mam takich doświadczeń, ale ja myślę, że ponieważ ja tu różne słyszałam odgłosy na temat tych żebrzących na Piotrkowskiej, to ja bym się dobrze zastanowiła i zapytała tego kogoś, na co mu te pieniądze potrzebne i czy może mu lepiej coś kupić niż dać pieniądze. Bo ja sama kiedyś pod marketem się zetknęłam z panem, który żebrał, który mówił, że jest mu tak źle, że żyje nędznie i potrzebuje pieniędzy. Ja mówię, ale czemu? Bo jestem głodny. Ja mówię, no przecież jeżeli pan jest głodny, może pan zawsze przyjść do schroniska. No nie, bo to za daleko. Wie pan, i ja mówię, no to pójdę i panu kupię coś do jedzenia. Niech pan tylko powie co. No to pan zrezygnował wtedy.
No tak, ale mówimy pewnie o jakichś jednostkowych przypadkach, a jedna osoba na tych kilka faktycznie może być głodna i co wtedy? Może powinniśmy jednak wspierać te organizacje, które od lat pomagają bezdomnym i tam kierować, czy to do Caritas, czy to do Zupy na Pietrynie, czy to do państwa, nawet do brata Alberta. Może jednak potrzeba jakiejś takiej większej mobilizacji społeczeństwa, żeby z tą bezdomnością i z tą skrajną biedą walczyć.
Ja myślę, że ma pan rację tutaj, dlatego że tak niektórym się wydaje, że taki ci bezdomni to już jest taka, to są w większości, to są ludzie, którzy się tam alkoholują. Niemniej jednak jest grupa taka duża, która jest biedna po prostu. I tym ludziom warto pomagać, ale myślę, że bez rozmowy to się nie obejdzie i wtedy wie pan, jeżeli ktoś spokojnie porozmawia z tymi ludźmi, to ci ludzie powiedzą, w czym jest rzecz.
Czyli przede wszystkim.
Ja sama niejednokrotnie, wie pan, jak ja rozmawiam nawet z naszymi mieszkańcami, to oni jak tak to chojrakują, ale jak ich się tak weźmie na taką spokojną rozmowę, to nie mówią o sobie i naprawdę jest wiele osób, którym trzeba pomóc. I ja myślę, że w Łodzi jest sporo organizacji, które pomagają bezdomnym. Trzeba tylko się zastanowić, czy ta pomoc daje jakiś rezultat taki dodatni, a nie ujemny.
Czyli przede wszystkim zatrzymać się, poświęcić tych kilka minut na rozmowę i walczyć z taką obojętnością. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy początek października, na razie jest ładna pogoda, dobra temperatura, ale za chwilę będą te miesiące zimne. To też państwa działalność, wyjeżdżanie tym nocnym autobusem, żeby ciepły posiłek dać. Może być tak, że będziemy widzieć osobę, która gdzieś tam leży na mrozie. No i niestety przez naszą obojętność doprowadzimy tym do śmierci. Czy pani potrafi powiedzieć, jak wiele osób bezdomnych niestety ginie ze względu na to, że gdzieś zamarza albo tej pomocy, zwłaszcza w tych okresach zimnych, nie ma?
Znaczy nie, ja takiej statystyki to nie prowadzę, ale ja myślę, że warto jednak od czasu do czasu zastanowić się, co ten człowiek, który leży gdzieś tam na ławce, jaki jest powód, dla którego leży, bo ja sama się nieraz spotkałam z taką jakąś obojętnością, ludzie przychodzili, nie zainteresowali, że temu komuś trzeba pomóc. Bez względu na to, czy to jest pijany, czy to jest trzeźwy, czy to jest chory, czy to leży, on leży na mrozie i jakby na to nie patrzeć, to należy mu się pomóc. I myślę, że taka wrażliwość na to, to jest ludziom potrzebna.
Mhm. Jak wiele osób z ulicy, to znowu pytam panią o statystykę, może nie poda pani konkretnej liczby, ale jak wiele osób z ulicy udaje się doprowadzić do noclegowni? Jak wiele osób chce tej pomocy, zwraca się tak do państwa bezpośrednio, mówi jestem bezdomny, proszę mi pomóc, a no ile jest takich, które po prostu nie chcą, które chcą zostać na ulicy, bo z pewnych względów jest to wygodne. O ile w ogóle może być to wygodne?
Proszę pana, w naszych placówkach przebywa w tej chwili ponad 200 osób, więc myślę, że tych ludzi jest dużo więcej. No już 2 lata nie było prowadzone, nie liczyło się bezdomnych w Łodzi, chociaż wydaje mi się, że bezdomnych jest może trochę więcej, może jest tyle, ile wyszło przy ostatnim liczeniu, bo powiem, sytuacja jest w tej chwili taka, że bezdomni do nas docierają rzadko dosyć. Najczęściej ze szpitali, bardzo rzadko policja ich przywozi, bardzo rzadko przywozi ich Straż Miejska, a to dlatego, że w tej chwili służby miejskie no, nie pilnują tego. No ja też to rozumiem, przez COVID to się wszystko pokręciło i nasi bezdomni koczują gdzieś tam w pustostanach, koczują gdzieś tam na działkach, dopóki jest ciepło.
Mhm. No ale za chwilę przestanie być ciepło.
Ale za chwilę przestanie być ciepło i oni trafią do nas. I my ich wszystkich przyjmiemy, bo w końcu od tego jesteśmy.
Jaki autobus, za chwilę już wyjedzie ten autobus nocny, on rusza z końcem listopada, początek grudnia jakoś
on rusza zawsze 1 grudnia.
Zawsze rusza.
Prawie 20 lat.
Jak to działa? Co wieczór państwo wyjeżdżacie z ciepłym posiłkiem? Jakąś inną pomoc oferujecie?
Znaczy my oferujemy gorącą zupę, gorącą herbatkę. No w ubiegłym roku nie oferowaliśmy odzieży. Zobaczymy w tym roku, jak to się będzie z tym COVID-em układało, ale bardzo często dajemy odzież, dajemy to, co mamy najlepszego.
A są
to, co dostają nasi, co dostają nasi mieszkańcy, bo my mamy tylu życzliwych ludzi, że nam niczego nie brakuje. My w tej chwili mamy bardzo dużą ilość żywności. Ja powiem tak, że ponieważ była taka akcja rządu, która pozwoliła na to, żeby z zasobów państwowych żywność wydano, to towarzystwo jako całość, bo to nie tylko dotyczyło Łodzi, ale Towarzystwo Pomocy Brata Alberta dostało bardzo dużo żywności. Myśmy dostali raz 17 ton, raz 12 ton, teraz ostatnio 1,5 tony przywieźliśmy pasztetów. I my to wszystko rozdajemy dla biednych, nie dla siebie, bo nasi mieszkańcy by tego nie zjedli.
Zabieracie też bezdomnych tym autobusem do noclegowni? Chcą, proszą o to na przykład, żeby...
No noclegowni towarzystwo już nie ma od roku. Więc nie wiem, jak to będzie w tym roku z tą noclegownią, ale to się na pewno jakoś tam ułoży.
Myślę, że to jednak jest bardzo smutny temat i to niekoniecznie ze względu na to, że jest bardzo dużo osób bezdomnych, ale też chyba trochę na to, jak my reagujemy i że jest w nas jakaś taka blokada, żeby pomagać, żeby chociażby się zatrzymać. Stąd właśnie mój taki pomysł, żeby troszkę ten temat wywołać. Może się uda troszkę to zmienić. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Wielisława Rogalska, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Łodzi. 606 78 78 78 to telefon do nas. Można wziąć udział w rozmowie na temat osób bezdomnych. Czy pomagamy? A jeśli tak, no to w jaki sposób?
Radio Łódź w każdej sprawie.
Pożegnaliśmy się już co prawda z panią prezes Wielisławą Rogalską, ale rozdzwoniły się telefony, a więc no nie mogłem tak pani prezes wypuścić. To posłuchajmy, z czym dzwoniła do nas słuchaczka w sprawie bezdomności.
Dzień dobry. Pragnę się tylko podzielić spostrzeżeniami. Więc tak, prosiłabym, korzystając z uprzejmości, że jest pani prezes, żeby dokładnie były podane dane dotyczące ilość funkcjonujących schronisk na terenie miasta Łodzi. Często bezdomni nie wiedzą, gdzie te schroniska są, albo jest ono za daleko, a oni nie mają po prostu bilet. Nie wiem, jak jest w przypadku traktowania bezdomnych, jeżeli wejdzie kontroler biletu. Tak, muszą mieć jakiś dokument. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, uważam, że pomoc dotycząca ludziom bezdomnym w naszym mieście chyba nie do końca dobrze funkcjonuje. Drugie, jeszcze prosiłabym ewentualnie o zweryfikowanie informacji, podanie publicznej wiadomości, gdzie na terenie naszego miasta funkcjonują tak zwane lodówki społeczne. Trzecia sprawa, wydaje mi się, że obligatoryjnie 1 grudnia, rozumiem, że klimat jest bardzo rzeczą kapryśną, to jest troszeczkę za późno, ponieważ powinno być to bardziej weryfikowane w zależności od warunków atmosferycznych, bo to, jeżeli w listopadzie spadnie temperatura w nocy, tak może być, bo mamy bardzo ostre zmiany klimatu, na przykład minus 10 i wtedy co, autobus nie wyjedzie, bo jest od 1 grudnia. To jest następna taka sprawa mobilności, dostosowania pomocy do warunków, a nie od pewnych standardów. Następna sprawa. Bezdomni są bardzo zróżnicowani. To nie są ludzie tylko uzależnieni od alkoholu, chociaż nieszczęścia mają to do siebie, że chodzą w parze. Jest uzależnieni od narkotyków i alkoholu. Są to ludzie, którzy na przykład są kalekami i nie mają rodziny. Więc to jest taka sprawa.
No bardzo dużo pytań, bardzo dużo refleksji miała słuchaczka. No to odnosząc się jeszcze raz do pani prezes, to może zacznijmy od tego, jak osoby bezdomne mogą wiedzieć, gdzie otrzymać taką pomoc, bo może rzeczywiście kampania informacyjna powinna być lepiej prowadzona, żeby osoby bezdomne wiedziały, gdzie się zwrócić, a może wiedzą.
Znaczy jest taka kampania informacyjna, bo 7 listopada jest Dzień Bezdomnych i tu nie my, ale Caritas przygotowuje taką książeczkę, w której jest informacja, gdzie, kiedy, który, gdzie są schroniska, gdzie jest noclegownia, gdzie można dostać pomoc i to jest, to powinno być w mieście. Mhm. I to na pewno taka informacja jest.
Tu ciekawy temat podniosła słuchaczka, bo jeśli już osoba bezdomna wie, gdzie się zwrócić, to jak to jest na przykład, jeśli skorzysta z komunikacji miejskiej? Czy tutaj może z tej komunikacji skorzystać, żeby się dostać do schroniska albo do jakiegoś punktu pomocy? No i czy może liczyć na jakąś, nie wiem, no, taryfę ulgową przy kontroli biletów? Czy pani może z doświadczenia wie, jak takie sytuacje są rozwiązywane?
Znaczy ja tu powiem tak, że jeżeli chodzi o tą sprawę, to MPK bardzo często nie zwraca uwagi na to. Widzą, że to są bezdomni i wiedzą. Im się udaje. Chyba, że jest to pijany człowiek, awanturuje się w autobusie, wtedy go wiem, że wysadzają. Natomiast nasi podopieczni bardzo często jeżdżą autobusami, jeżdżą tramwajami i na ogół im nikt ich tam nie przegania, że jadą bez biletu. No. MPK ma taką postawę, no nie ma takiej reguły i nie ma takiego zarządzenia, że bezdomni mogą jeździć na gapę, ale to jest.
Czynnik ludzki decyduje.
To jest tak, czynnik ludzki i myślę, że z tym nie ma aż tak źle.
Pojawił się też temat remontu schroniska na ulicy Szczytowej. Tutaj w telefonie słuchaczki. Czy tak, coś na ten temat możemy
remont
powiedzieć?
Remont na Szczytowej właśnie się kończy, bo w środę otwieramy schronisko. Mhm. To schronisko wymagało bardzo dużego remontu, bo od 1994 roku tam nic nie robiliśmy. Nie było specjalnych takich remontów dużych, ogólnych. W tej chwili jest wyremontowany, jest wymieniony dach, jest wymieniona instalacja, są wymienione podłogi, są przede wszystkim sanitariaty, które były w piwnicach tego budynku, są wyniesione na parter i według takich naszych planów będzie to schronisko dla osób niepełnosprawnych. Mhm. Już w środę robimy otwarcie, powiem też tak uroczyste, dlatego że po tylu latach nic nie robienia trzeba pokazać, co zrobiliśmy. Wygląda w tej chwili no, w miarę ładnie i myślę, że podopieczni będą tam mieli dużo lepsze warunki.
Ile osób będzie mogło tam się znaleźć w schronisku?
Tam jest przewidziane około 80 osób.
80 osób.
Chociaż nie wiem, czy to nie jest za dużo, ale zobaczymy w trakcie, jak to będzie.
Wspomniała Pani, że będzie to schronisko dostosowane do osób niepełnosprawnych.
Tak.
Czy jakaś opieka również medyczna, rehabilitacyjna od wolontariuszy też już jest planowana, czy będą mogły
to
osoby liczyć?
To nie jest schronisko z usługami opiekuńczymi, to jest zwykłe, normalne schronisko dla bezdomnych. Niemniej jednak my mamy pielęgniarkę na etacie i jeżeli któryś z naszych podopiecznych miewa taką rehabilitację, to jest wożony, albo MPK też ma takie usługi, kiedy przewożą na rehabilitację, więc tak się z tym uporamy, bo takich osób niepełnosprawnych na tyle, że ich trzeba przewozić, nie ma aż tak dużo u nas. Mhm. Ale myślę, że tam będą mieli dużo lepsze warunki, bo to jest budynek parterowy, więc nie ma z tym problemu.
Kilka ważnych
informacji
dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak pomagać osobom dotkniętym bezdomnością. To jeszcze raz bardzo dziękuję. Pani prezes Wielisława Rogalska z Towarzystwa Brata Alberta w Łodzi po raz drugi. Dziękuję bardzo.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Radio Być w każdej sprawie, a teraz posłuchajmy wypowiedzi wolontariuszki, która działa przy Fundacji Sarepta, która rozpoczyna kampanię, która ma wejść w dyskusję ze stereotypem osób bezdomnych. Z wolontariuszką, która pragnie pozostać anonimowa, rozmawiała Magda Dąbek.
Ja w chwili obecnej mam 3 uczestników. Jedna z moich uczestniczek wymaga jakby ogromnej pomocy dosłownie we wszystkim, poczynając od rozłożenia leków do organizowania budżetu, pomocy w sprzątaniu, robieniu zakupów i no staram się jej pomóc jak tylko mogę, bo to jest osoba, która wychodzi z kryzysu bezdomności, ma własne mieszkanie, które tutaj wspólnymi siłami remontowaliśmy. Udało mi się założyć jej wodę w domu, bo nigdy nie miała w mieszkaniu wody, a więc jest to taki kolejny mały sukces. Kolejnego uczestnika też mam, który wychodzi z kryzysu bezdomności. On potrzebuje wsparcia bardziej w urzędowych sprawach, czyli takiej stricte pomocy, gdzie iść, jak się zarejestrować, pokierować do lekarza, umówić wizytę i tego typu sprawy. I kolejną uczestniczkę, którą mam, to jest młoda pani, która jest teraz w zaawansowanej ciąży. Potrzebuje wsparcia przy organizacji różnego rodzaju rzeczy dla nowego dziecka, które ma się narodzić, jak i dla starszej córki, która już jest na świecie.
Ta trzecia uczestniczka też jest bezdomna?
Ona ma mieszkanie również, ma jakby mieszkanie, ale wyszła chwilę wcześniej z kryzysu bezdomności, dlatego zakończyła współpracę z fundacją i niestety znalazła się znowu w takiej sytuacji, że sama poprosiła nas o pomoc.
No i mówi Pani o bardzo różnych rodzajach pomocy. Jak wolontariusz jest do tego przygotowywany? Czy Wy macie jakieś szkolenia? Czy Wy macie jakieś spotkania informacyjne, koordynacyjne, żeby po prostu wiedzieć, jak od A do Z pomóc takiej osobie w kryzysie bezdomności?
Po pierwsze, wspieramy sami siebie, więc mamy różnych, ja ich nazywam mózgami, więc osoby, które są z różnych dziedzin i mają jakby szeroką wiedzę, na przykład jak załatwić jakieś dotacje, jak załatwić w opiece społecznej kogoś, kto będzie się opiekował taką osobą. Natomiast również mamy comiesięczne spotkania, które są, nazywamy je superwizjami. I na takich superwizjach omawiamy trudne tematy, czyli dla przykładu, co zrobić, kiedy uczestnik wpada w korek, tak?
W korek to znaczy?
Alkoholowy na przykład. I jak sobie z tym radzić i nie traktować tego jako niepowodzenie nasze. W sumie sama jestem teraz w podobnej sytuacji i też czekamy jakby na nasze kolejne spotkanie, jak sobie z tym poradzić, żeby w przyszłości nie odbiło się to na tyle, żebym nadal miała chęci i żebym się dalej chciało, tak, bo nie ukrywajmy, troszeczkę to podcina skrzydła. Na tego typu spotkaniach omawiamy tematy, jak motywować naszych uczestników, bo czasami coś, co nam się wydaje świetną okazją dla nich, jest to po prostu odrzucane, tak? A więc w jaki sposób z nimi rozmawiać, żeby im się po prostu chciało pewne rzeczy robić.
A czemu Pani chce się to robić? Czemu chce się Pani pomagać osobom bezdomnym, wspierać osoby w kryzysie bezdomności? Mamy w społeczeństwie różny stosunek do osób bezdomnych. Część osób nie do końca w tę bezdomność wierzy, część ma takie wrażenie, że jeżeli da komuś pieniądze albo nawet zrobi mu zakupy, to to zostanie spożytkowane właśnie na jakiś nauk, a nie na próbę powrotu do normalnego życia.
Po pierwsze, byłam osobą może nigdy, której nie dotknął problem do bezdomności absolutnie. Natomiast byłam osobą, która miała wiele własnych różnego rodzaju problemów. W chwili obecnej, w tym etapie życia, w którym jestem osobą wolną i szczęśliwą przede wszystkim i posiadającą ogromne złoża energii, którą chcę się po prostu dzielić. Chyba nie da się tego porównać, jeżeli komukolwiek pomagamy w jakiejkolwiek sytuacji, nie mówię o osobach w takiej sytuacji, jego wdzięczność, jego uśmiech, jego satysfakcja, że ktoś się w ogóle nim zainteresował, jest po prostu bezcenna. Warto się dzielić. Kiedyś być może my będziemy potrzebowali jakiejś pomocy i ktoś stanie na naszej drodze, kto będzie chciał nam pomóc.
Ważne zdanie, zapewne do zapamiętania. Posłuchajmy jeszcze rozmowy z panem Robertem, bezdomnym, uczestnikiem projektu, o którym rozmawialiśmy, Wrzutka Bezdomni.
Panie Robercie, jak pan trafił do domnych bezdomnych, do Fundacji Sarepta?
Spotkałem kiedyś na mszy panią Olę, zaproponowała pomoc dla takich osób jak ja, no i spróbowałem, przyjąłem pomoc i pomaga mi chyba od 3 lat.
A jaka była wtedy pana sytuacja te 3 lata temu?
Bezdomny, bez środków do życia.
To było jakoś długotrwałe, czy pan na chwilę wpadł w tą bezdomność?
Nie, to już trwa około 10 lat. Jestem ofiarą oszustwa mieszkaniowego i od Urzędu Miasta do tej pory nie uzyskałem mieszkania. I tak się błąkam.
Czyli to są zarówno jakieś próby prawnego rozwiązania sytuacji, tak? Po wizyty w urzędzie.
Prawne, tak.
No właśnie, jak wygląda ta pana współpraca z panią Olą, z wolontariuszami tutaj?
A dobrze, dziękuję. No pomaga mi cały czas, jak poproszę jakąś pomoc, to jest mi udzielana w miarę możliwości.
Ale jakiego rodzaju na przykład?
Szukanie pracy, czeki stażu, pomocy, na przykład z ubiorem, żywności.
A czym pan się zajmował, zanim wyszła ta sprawa z mieszkaniem i stracił pan dach nad głową?
No byłem kuśnierzem, ale to wszystko... No już nie będę się wyrażał.
Skończyło się.
Skończyło się, no zakaz uboju zwierząt i tak dalej, no podczasło się skończyło. Kobiety i tam mężczyźni ubierali się wtedy w futra, teraz już się nie ubierają. No i moja kariera zawodowa tak jakby się skończyła.
I próbował pan potem szukać jakiejś innej pracy, czy nie było szansy?
Tak, cały czas. No w tej chwili pracuje. Ochrona obiektów.
Panie Robercie, a proszę powiedzieć, jak pan stracił ten dach nad głową, to gdzie się pan podział w tym momencie?
No spałem po parkach, po różnych rodzajach łapkach, parkach. Jak miałem pracę, no to wynajmowałem mieszkania. Jak nie miałem, no to tak jak mówiłem, po parkach.
Czy tam też poznał pan inne osoby bezdomne w kryzysie bezdomności właśnie?
Bardzo wiele osób. No kobiety i mężczyźni, bardzo wiele, niepełnosprawni.
Jak wyglądają takie relacje między osobami w kryzysie bezdomności? To jest wzajemne wsparcie, czy niekoniecznie?
No raczej nie. To nie jest wzajemne wsparcie. No, czasami się zdarza tak, że jeden drugiemu pomoże. Jak wyszedł, jak to się mówi, na prostą, no to pomógł jeszcze innemu. Ale to na krótką metę.
Pytam pana o takie miejsca, które są jakby skierowane do osób w kryzysie bezdomności. Są na przykład schroniska. Pan korzystał z takiego schroniska?
Korzystam do tej pory.
Czyli teraz pan mieszka w schronisku?
Tak.
I jak wygląda takie życie schroniskowe?
No są różne charaktery, różni ludzie. No. No trzeba się na każdym kroku pilnować.
To znaczy emocjonalnie, rozumiem?
No nie tylko. Nie tylko emocjonalne, ale rzeczowe.
A jakie są zasady, które tam panują?
No na pewno zakaz wnoszenia alkoholu, nie palenie papierosów, żadnych używek innych. Trzeba przebywać na noc, a jak się nie chce wrócić na noc, to trzeba to powiadomić, wypisać się, że nie będzie się w nocy. W moim przypadku to jest tak, że jak pracuję na noc, no to się wypisuję i wracam nad ranem, bez żadnych problemów. Osoba, która nie przyjdzie, nie zgłosi tego, że nie przyjdzie na noc, po 3 razach zostaje wypisana.
Panie Robercie, a dzisiaj jest też taka sesja zdjęciowa. Moją supermocą jest. A jak pan myśli, jak społeczeństwo reaguje na osoby bezdomne? Pan się spotykał z jakimiś negatywnymi albo pozytywnymi reakcjami wobec pana w tym momencie, kiedy no, nie mieszkał pan tak w schronisku, tylko właśnie na ulicy?
Niektórzy ludzie myślą tak, że jak bezdomny, to od razu jest obdarty, brudny, pełno robactwa. A jak ja powiem, że jestem bezdomny, jak spojrzą, nie wygląda pan, bo jestem oprany, wykąpany, dbam po prostu o siebie. A są bezdomni, co nie dbają o siebie i mają takie no, różne choroby.
Czyli tak naprawdę wszystko zależy od człowieka?
Tak uważam.
Pozory mogą mylić, mówił pan Robert. Osoba bezdomna pod opieką Fundacji Sarepta. To jeszcze raz rozmowa z Olą Knetel, koordynatorką projektu Wrzutka Bezdomni.
Teraz realizujecie projekt dotyczący mądrej pomocy i taką kampanię fotograficzną. Gdyby mogła pani parę słów o niej powiedzieć.
Ta kampania fotograficzna nosi w tym momencie tytuł Moją supermocą jest. I tutaj każdy wpisuje, co jest jego supermocą. Chcemy pokazać światu, że te różne stygmaty i brzydkie rzeczy, które myślimy niejednokrotnie o osobach bez domu, są jakimś piętnem. I chcemy też pokazać, że ten świat domnych i bezdomnych wcale się od siebie nie różnią tak bardzo, jak nam się wydaje, bo mamy podobne potrzeby, mamy podobne trudności. I chcemy pokazać też to, że bardzo dużo możemy sobie nawzajem zaoferować i jedni drugim możemy sobie bardzo pomóc. Sesja zdjęciowa ma pokazać, że oprócz tych różnych trudności, których doświadczamy, i my domni, i bezdomni, wszyscy mamy naprawdę wspaniałe zasoby i dobre cechy, moce, supermoce, którymi możemy zmieniać świat na lepszy, ale też możemy swój świat zmieniać na lepszy, bo to też jest bardzo cenne w pracy wolontariusza z uczestnikiem. Poszukiwanie tych zasobów, poszukiwanie tych mocnych stron, na których możemy budować drogę wychodzenia z tej trudnej sytuacji, w której w tym momencie się znajduje nasz uczestnik.
I gdzie te zdjęcia się potem znajdą? Jak ta kampania będzie się rozwijać?
Zdjęcia będą na naszym fanpage'u Wrzutka Bezdomni i Fundacja Sarepta. Zdjęcia robione są w taki sposób, żeby osoby będące na nich nie były łatwe do rozpoznania. W tym samym stylu zdjęcia są robione zarówno wolontariuszom, jak i innym pomagaczom i samym uczestnikom, więc pokazujemy, że nie jesteśmy od siebie tacy różni, nie jesteśmy inni i w sumie oglądający tą sesję zdjęciową i całą kampanię nie będą wiedzieć, czy to domny, czy to bezdomny i czyja to jest supermoc, bo się też okaże, że te supermoce właśnie pasują do wszystkich.
Pomagajmy zatem, pomagajmy mądrze. To puenta naszej dzisiejszej audycji. Jola Kozłowska audycję realizowała, ja nazywam się Krzysztof Zimoch. Audycja Radio Łódź w każdej sprawie wraca jutro po godzinie 12.